A temat dzisiejszej lekcji jest taki. Społeczność świętym, czym jest i co daje? Czyli taka kontynuacja trochę tego, co zaczęliśmy. To jest kwestia dokonania wyboru w naszym życiu. Bo my rozważaliśmy już ten temat społeczności. Tak jak rozważaliśmy przy różnych okazjach temat wdzięczności, nadziei. To nie jest coś nowego, co ja dzisiaj będziemy czytać. To jest takie studium, rozważanie przypominające nam o tym, co my wiemy. Co my w nocy nas obudzisz i powiemy, tak, masz rację, 100% masz rację. Pytanie, na ile ta wiedza, tak jak mówiłem wcześniej, jest realna w naszym życiu. Na ile to jest sucha wiedza, suche fakty, którymi my się zgadzamy, a na ile to jest część naszego życia. Więc chciałem, żebyśmy sobie przestudiowali kilka fragmentów, zobaczyli, co one mówią, bo jest ich bardzo dużo. Ja też wybrałem pewne takie bardzo charakterystyczne, które pochodzą z listów, które myśmy już studiowali, więc to nie będzie nic nowego. Nie chciałem nic nowego, jedno miejsce tylko będzie, ale ono też w pewnym sensie się zazębia z tym, co już wiedzieliśmy. Więc po kolei. Zobaczymy sobie, czym jest społeczność, co ona nam daje i odpowiemy sobie na parę pytań. Pierwszy fragment, słuchajcie, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest Rzymian, pierwszy rozdział, 10-12 werset, kiedy Paweł pisze do Rzymian. Pamiętacie, Paweł widział Rzymian już?
Nie,
on jeszcze nigdy nie był w Rzymie. Nie spotkał się z wierzącymi w Rzymie, tak? To nie była społeczność, która jak gdyby dzięki jego głoszeniu powstała. Ale Paweł pisze coś do Rzymian, bo on się do nich wybiera. On się do nich wybiera i pisze coś do nich. Zobaczcie, 10-12 werset pierwszego rozdziału. Może od 9 nawet.
Tak. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach, zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą, waszą i moją.
Okej. Okay. Co mówi Paweł w tym fragmencie? Co on chce zrobić?
Chce się spotkać z wierzącymi w Rzymie.
Chce się z nimi spotkać.
Najpierw prosi o to w modlitwach.
Chce się spotkać i wie, że to jest proste?
Nie.
Bo różne są przeszkody. Ale chce się spotkać z wierzącymi. Tak?
Tak.
Chce się spotkać. I po co chce się spotkać?
Aby zobaczyć ich i udzielić jakiegoś daru duchowego.
Zobaczyć ich chce. Spotkać się z nimi, popatrzeć na nich. Poznać ich. Być z nimi, tak? Co jeszcze?
Udzielić jakiegoś daru duchowego dla
ich. Powiedzieć coś im. Powiedzieć coś im. Zbudować ich czymś. I co jeszcze?
Wzajemnie się pocieszyć.
Wzajemnie.
Obopólną wiarą. Bo.
Jego i jej.
Słuchajcie, Paweł pisał dużo listów. One były budujące?
Tak.
Ale Paweł, zauważcie, co on dostrzega. List, okej, okay, ale. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Jak to dzisiaj mówimy, nieważne jaki masz humor, zawsze możesz uśmiechniętą buźkę wkleić. Problem polega na tym, że kiedy się z tobą spotkasz, ta buźka nie ma żadnej wartości, bo widać, jak wyglądasz. Więc Paweł mówi, ja chcę się z wami spotkać, żeby zbudować was i zbudować siebie i zobaczyć waszą wiarę, nie tylko o niej przeczytać. Bo w liście do Tesaloniczan Paweł pisze, myśmy usłyszeli już o waszej wierze. Ale czym innym jest usłyszeć i bazować na czymś, a czym innym jest być, spotkać się, żeby zobaczyć. Osobiście. Więc oczywiście, listy Pawła były budujące, ale Paweł pisze list dlaczego? Bo dla niego ważne jest, żeby się spotkać z wierzącymi. Żeby ich poznać, a nie tylko listownie korespondować. Więc jest różnica między listem a osobistym spotkaniem. I Paweł pragnie się z nimi spotkać, żeby się obopólnie pocieszyć wiarą waszą i moją. Dostrzega Paweł wartość bezpośredniej relacji? Jak najbardziej. Ważne jest to dla niego? Dlaczego jest to dla niego ważne? Bo się o to modli. Modli się o to, żeby mógł spotkać. On wie, że to nie jest łatwe. Ale za Bożą wolą możliwe. Więc Paweł widzi różnicę między listem a osobistym spotkaniem. I widzi wyższość osobistego spotkania nad listem. Bo po co miałby tam jechać? Wystarczy. Napisał list, sprawa załatwiona. Wszystko, dziękuję, do widzenia. Ale Paweł mówi nie. Ja chcę przyjść do was. To jest pierwszy fragment, który pokazuje, że co? Że kiedy się spotykamy, możemy sobie usługiwać w wierze w jaki sposób? W taki, że w innych okolicznościach nie jesteś w stanie sobie tym usłużyć. Możemy sobie usługiwać na wiele sposobów. Ale kiedy się spotykamy, to jest specyficzna sytuacja, kiedy możemy sobie tak błogosławić, tak się umacniać, jak w żaden inny sposób. Wtedy widzimy się, możemy naocznie zobaczyć pewne rzeczy, być ze sobą, sprawdzić, bo wtedy wszystko jest jawne. Widać nas. Jak się czujesz? Super! A potem widzisz, że ten człowiek szary jest. Napisać można wiele rzeczy. Jedne prawda, drugie nieprawda, ale kiedy się widzimy, wszystko jest prawdziwe wtedy. Dużo trudniej coś jest ukryć. Okej, okay. Następny fragment, słuchajcie. Pierwszy Tesaloniczan, czyli można się utwierdzać w wierze, pocieszać wzajemnie. Pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział, od 17 do 20 wersetu.
Rozłączeni z wami na krótko ciałem, ale nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się was zobaczyć. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie jego przyjścia? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością.
Paweł był w Tesalonice dość krótko. Pamiętacie studium list. Musiał szybko wyjechać. Ale głosił tam Ewangelię i zostawił wierzących. Nawrócili się, zaczęli się spotykać razem, zostawił, jak to my mówimy, zbór, tak? Ale co się stało? Zobaczcie. Co Paweł chce? No co, założył zbór, pojechał, okej, wszystko gra. O co chodzi? Ale co Paweł chce? Jest z nimi jednym duchem?
Jest.
Bracia, jestem z wami duchowo.
Ale chcę się zobaczyć.
Tak? Dzisiaj my mówimy, Daniel jest tam, tak? Mhm. Czy siostra Asia jest w Abu Dhabi? Jesteśmy z nią duchowo? Jesteśmy z nią jednym duchem? Wspieramy ją w modlitwie?
Tak.
Ale nie jesteśmy razem.
Jesteśmy razem.
Zapytajcie, czy Asia wolałaby do tego jeszcze dołączyć społeczność dosłowną, taką, że być tu razem. Czy jej wystarczy ta społeczność duchowa? Rozumiecie? I Paweł, co bardzo ważną rzecz, zobaczcie, pisze, ja jestem z wami jednoduchowo. Ktoś powie, o, to i wystarczy. Paweł mówi co? Czego mi brakuje?
Żeby zobaczyć ich.
Ale ja chcę was jeszcze zobaczyć. Nie tylko być z wami jednoduchowo. Ja chcę być z wami razem. W ciele, tu, obok, uściskać się, być razem. Tego chcę. Nie wystarczy mi to duchowo. Po co? Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale...
Przeszkodził nam szatan.
Przeszkodził nam szatan. Czyli może szatan przeszkodzić w spotkaniu?
Może.
No to, gdzie, no to gdzie jest Bóg?
Najwyraźniej chce.
Gdzie jest Bóg? Co, szatan ma taką siłę? Słuchajcie, ale żeby nie przeszkoda tego szatana, nie byłoby tych słów. Ja pragnę. Szatan przeszkadza, jeśli ty faktycznie chcesz się spotkać z wierzącymi. To kiedy staje na drodze przeszkoda, ty ubolewasz. Bo twoje pragnienie jest inne. Jeśli nie chcesz, to każda przeszkoda jest dobra, bo jest świetnym wytłumaczeniem.
Będą wybory. No.
Jest świetnym wytłumaczeniem. Paweł mówi, słuchajcie, okej, okay, diabeł przeszkodził, nie przyjadę do was. Nie. Paweł mówi, przeszkodził mi szatan, a tak chciałem. Co pisze o nich dalej? Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. I dalej pisze co? Że dowiedziałem się, że u was są prześladowania. Martwię się, że trzeci rozdział, że od wiary odejdziecie. Więc co? Tymoteusza posłałem do was. I tak się cieszę, że przybył Tymoteusz i powiedział, że wytrwacie w wierze, nie? Dlaczego? Bo mi diabeł przeszkodził. Tymoteusz dotarł. Więc, wiecie, oni mogli napisać list. U nas wszystko ok, trzymamy się. To nie to samo, co pójść i sprawdzić. To nie jest to samo.
Relacja bezpośredniego świadka.
Pójść, zobaczyć, przekonać się i zobaczyć, że to, co napisali, jest rzeczywiście tak faktycznie. Czy ta uśmiechnięta buźka na fejsie jest rzeczywiście uśmiechnięta, czy tylko, żeby się wszyscy odczepili? Rozumiecie? Już tak na nasze czasy trochę to przenoszę. Ale to jest prawda. I ona jest w Słowie Bożym. Nie? Że Paweł chce, przeszkadza mu szatan i Paweł nie mówi, okej, jestem wytłumaczony. Mówi, nie. Ubolewam nad tym. Więc jedność serca do czego pobudza Pawła?
Do
spotkania osobistego. Skoro jestem jedno duchem, to chcę z wami się spotkać. Taka jest prawda, Paweł mówi, nie?
Zwyczajnie go ciągnie.
Więc brak społeczności i możliwości zobaczenia wierzących jest... Co wzbudza w Pawle?
Tęsknotę.
Smutek. Tęsknotę. Jeszcze większą tęsknotę. I jeśli mówimy, że Paweł miał miłość do tych braci... To w tym, co on pisze, a wierzymy, że to jest pod wpływem Ducha Świętego, więc nie zakładamy, że Paweł kłamał, tak? Bo to jest absurd, no. Więc wiemy, że to jest prawda. Po tym widać, że Paweł rzeczywiście kochał ich, że chciał się z nimi spotkać. Ok, następny fragment, 1 Koryntian. Dwunasty rozdział. Najpierw tutaj. Dwunasty rozdział. Od 1 do 12 wersetu. Cały ten fragment. Myśmy studiowali Koryntian, więc ja nie będę jak gdyby tutaj tylko na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę.
A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna jak chce. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus.
Okej. Okay. I jeszcze, żeby połączyć to, zobaczmy 14 rozdział, 26 werset. Tylko ten jeden werset. My pamiętamy studium Koryntian, więc nie będzie problemu, że on jest wyrwany z kontekstu.
Cóż więc, bracia, gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech to wszystko służy zbudowaniu.
Okej. Okay. Kiedy się zgromadzacie? Nie kiedy jesteście sami. Czyli Paweł tutaj co mówi? O czym tutaj mówi?
Dary ducha powinny budować eklezję.
Kogo powinny budować? Mnie?
Wierzących.
Nie, innych. Dlatego, że dalej robi wykład o ciele. Że ciało to są członki, które usługują sobie nawzajem.
Przejaw ducha dla wspólnego pożytku.
Dla pożytku innych, tak. Dla innych. Żeby inni byli zbudowani. Cały kontekst na to wskazuje. Ja tylko przypominam, ale chciałem przypomnieć to. My nie rozważamy listu do Koryntian w tym momencie. Natomiast co jest ważne? Jeżeli się spotykacie, co wtedy zaczyna się dziać? Każdy ma Ducha Świętego. Ja przypominam studium. Każdy ma Ducha Świętego. Więc ten Duch, który jest w nas, w zależności od potrzeb i sytuacji, co udziela daru dla pożytku. Duch Święty jest dawcą. I teraz On decyduje, kiedy i co daje. To On decyzyjny jest, bo jest Bogiem. Nie my decydujemy, co mamy, co chcemy mieć, a Duch Święty, który daje. Dlatego jeden służy tym, drugi tym, ale zawsze dla
wspólnego zbudowania.
Dla wspólnego zbudowania. Dlatego Paweł mówi, musicie się patrzeć na siebie jak na jedno ciało. Jeżeli jakiś członek jest oddzielnie, ręka, i ona nie jest z ciałem, to nie jest częścią tego ciała. Tak? A z drugiej strony każdy członek jest ważny, więc przypominam, co z tego fragmentu wystudiowaliśmy, że dary Ducha Świętego, jakbyśmy tak powiedzieli, uaktywniają się w momencie, kiedy my jesteśmy razem. Nigdy oddzielni. Dlaczego? Bo Duch Święty daje te dary dla kogoś, żeby inni byli zbudowani Jego usługą. I tak Duch Święty daje. Więc społeczność, spotkanie, kiedy się spotykacie, Paweł mówi, to jeden, to drugi, to trzeci, to. Aby wszyscy byli zbudowani. Kiedy się spotykacie? Więc Duch Święty udziela darów, gdy się zgromadzamy wspólnie. Dlaczego? Bo tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem, możemy czuć się częścią całości. Jeżeli jesteśmy oddzielnie, to mamy własny indywidualizm, własne miejsce, zachowujemy swoją tożsamość, byśmy tak dzisiaj powiedzieli. Okej, okay, jestem niezależny, jestem ja. Tak? Inni okej, okay, ale ja. Natomiast kiedy jesteśmy razem, to Paweł dalej w rozdziale 12 pisze, że nie jesteście ja, jesteście wy razem. Kiedy jesteście razem, to jesteście jednym ciałem. Spotykacie się, jesteście, tworzycie jedną całość. Ale dopiero kiedy się spotkacie. Ja przypominam tylko studium. Więc na odległość łatwiej jest zachować odrębność. Ale kiedy się spotykamy, to wtedy dobre i złe rzeczy wychodzą na jaw. I dobre, ale i złe. Dlaczego? Zobaczcie sobie następny fragment z Koryntian, 11 rozdział 20-39, taki bardzo znany, który często czytamy, a dzisiaj przypominamy go sobie w innym, jak gdyby, kontekście. 11 rozdział 20-39.
Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę, a jeden jest głodny, a drugi pijany.
Może macie... od 18, dobrze. Przepraszam, od 18.
Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół, są wśród was podziały i po części temu wierzę. Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Gdy się więc zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę. Jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie Kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za Was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego.
Okej. I teraz popatrzcie, oni się spotykali, tak? Mhm. Wyobraźcie sobie, no bo to każdy je sobie w domu. Muszą czekać jedni na drugich?
Nie.
Wyszłaby ta sytuacja?
Nie.
Byłoby wszystko pięknie, ładnie, jak na obrazku. Wszyscy się kochają, lubią. Dlaczego? Bo każdy u siebie. Ale kiedy się spotkali, to nagle wychodzi na jaw to, co jakby byli indywidualnie, by nie wyszło. Nagle co się okazuje? Że tam nie jest właściwa postawa. Popatrzcie, że kiedy się spotykali, to wychodziły i dobre rzeczy, ale wychodzą również niewłaściwe rzeczy. Czyli to jest taki sprawdzian tego, czy my jesteśmy częścią ciała, czy jesteśmy wciąż indywidualistami. I tu się okazuje, że jedni są głodni, drudzy pijani. Dlaczego? Bo jedni nie myślą o drugich. A co robią? Wspominają śmierć pańską. I wychodzą przy tej okazji nieprawidłowe postawy, tak? Czyli gdy się schodzimy, gdy mamy społeczność, to zobaczcie, na odległość wszystko jest pięknie. Nikt nic nie mówi, ale kiedy się schodzimy, wtedy, kiedy jesteśmy razem w jednym duchu, to różne sytuacje również mogą wyjść na jaw. Na odległość, jak tak mówię, uśmiechnięta buźka, ale kiedy się spotykamy, nagle okazuje się, że ten ktoś nie potrafi z nami spokojnie rozmawiać. Że ten ktoś zaczyna mówić złośliwie. Tak? Dlaczego? Bo coś jest nie tak w jego sercu. Ma jakiś kwas. Albo ktoś za dużo nie pisze, ale się okazuje, że przy spotkaniu ta osoba to dusza. Ten człowiek serce wylewa przed tym bratem. Modli się, troszczy się o niego. Dlaczego? Bo kiedy się spotykamy, to okazuje się prawda o nas i naszej relacji z drugim bratem, siostrą. Dlatego, że wtedy trudniej jest ukryć to, co chcielibyśmy czasami ukryć. I tu wychodzą różne rzeczy, słuchajcie. Ale zobaczcie, że oni chcą się spotykać. Że oni chcą się spotykać, chcą mieć społeczność, choć wychodzą różne sytuacje, to oni przychodzą. I o tym za chwilę. I co jeszcze oni, zobaczcie, robią w tym czasie? Wspominają
śmierć.
Tak jak kiedyś studiowaliśmy ten fragment, to oni tam dużo częściej niż my, bo oni mieli inny trochę tryb życia. Trudno, żebyśmy my teraz tutaj północnowcy, tak, się przestawili na południowy tryb życia. Nie o to chodzi. Ale oni często mieli możliwość się spotkać wyłącznie wieczorem. I kiedy się spotykano wieczorem, to również zasiadano do posiłku, do tak zwanej wspólnej agapy. I wtedy był odrębny czas, w czasie tej kolacji, odrębny czas, moment, kiedy oni łamali chleb, pili wino, wspominając śmierć pańską. I Paweł mówi, żeby nie mieszać tego z tym, co wy robicie jeszcze dodatkowo, tak? Żeby mieć wyodrębniony czas na to, żeby to nie był zwykły posiłek. To ja tak przypominam tylko. Ale oni łamią chleb i piją wino z jednego kielicha. Jak ja to zawsze powtarzam, chleb i kieliszek przez mikrofon nie przechodzi. I nie da się go zapakować do listu i do paczki i wysłać. Nie da się. Czyli to pokazuje, że jedynie kiedy spotykamy się, kiedy oni się spotykali, mogli wspominać śmierć pańską zgodnie z Pismem Świętym. Tylko wtedy. Nie da się inaczej. Bo dzisiaj to tylko tak często się zdarza, że ktoś tam od święta, bo wie kiedy i przychodzi wtedy, tak? Ale jak ty, to w ogóle jest zaprzeczenie tego, czym jest wspominanie śmierci pańskiej i jedność całego zgromadzenia, bo ty jesteś tak naprawdę gościem, ty nikogo nie znasz. Ty przyszłeś na czynność religijną. Bo jeśli ciebie często nie ma, a ty tylko w tym czasie przychodzisz, to ty nie rozumiesz, czym jest wieczerza pańska. Ty nie rozumiesz, czym jest ten wspólny posiłek. Ale to już tak na marginesie. Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że kiedy się wierzący spotykali, to w zależności od tego, jacy byli duchowo, dojrzali, posłuszni Bogu, wychodziły różne tarcia, ale i błogosławieństwa. W zależności od tego, kto jaki stan duchowy przedstawiał. Ale dopiero kiedy się spotykali, sprawy nabierały widzialnego obrazu. Kiedy się spotykali? Trudno bez spotkań mówić o podzieleniu. Ty oddzielnie jesteś, każdy u siebie. Ale podziały się pojawiały, kiedy oni się spotykali. Tu grupka, tam grupka. I jak ją można było zauważyć? No, byli razem, a nie byli razem. Wtedy to można zauważyć. Dopiero. Możemy dalej? Pierwszy Piotra, 4 rozdział. Jak chcecie coś dodać, to mówcie. Ja po prostu chcę po kolei te fragmenty omówić, żeby wskazać na pewne rzeczy, gdyby tak skupić się na nich. Potem powiem jeszcze jak to...
Ja tylko dodam, że czasami w zborach, zwłaszcza tych dużych, to odnośnie wieczerzy, odnośnie pamiątki, tak, to na stronach internetowych się zamieszcza ogłoszenie, że jest informacja, że za tydzień czy za 2 tygodnie będzie pamiątka. No i niestety, ale wiem to z pewnych miejsc, tak, że po prostu no wtedy ktoś ma taki wybór. A, to mamy mniej ważną społeczność i bardziej ważną społeczność. Ta bez pamiątki to mniej ważna, tam jak mnie nie będzie, to nic się nie stanie, ale o, za 2 tygodnie, nawet siedząc w domu, sobie wejdę na stronę, będzie ogłoszenie, nie? No, to nie jest, słuchajcie, to nie ma nic złego w powiedzeniu. My też, tak, my też z tego, co pamiętam, to za tydzień mamy dzielić chleb i wino. Nie ma nic złego w tym, żeby to powiedzieć, bo jeszcze ustalamy pod kątem tego, czy w miarę wszyscy jesteśmy, tak? Bo dzisiaj wiedzieliśmy, że kilku osób co najmniej nie będzie ze względu na pracę. Nie o to chodzi, że nie można tego powiedzieć. Chodzi o to, że jeżeli my byśmy to przyjęli w taki sposób, że to jest mniej ważna społeczność i bardziej ważna społeczność, to jest złe podejście. Każda społeczność jest tak samo ważna. A wspominanie śmierci Pana Jezusa, no wiadomo, że to jest rzecz bardzo ważna, ale ono nie rzutuje na ważność społeczności w ten sposób jeszcze się...
Dobrze, idziemy dalej. 1 Piotra, 4 rozdział, 9-11.
Bądźcie dla siebie gościnni bez szamrania, jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej. Usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki. Amen.
Co tutaj Piotr mówi już teraz dla odróżnienia?
Żeby używać w sposób
właściwy. Mówi o społeczności, jak to mówimy dzisiaj, w realu czy na odległość?
W rzeczywistości.
W realu, nie? Co wtedy się pojawia? Sprawdzenie, na ile jesteśmy gościnni, a ci, którzy są, na ile usługują swoim darem. Jeżeli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech czyni to w mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Kiedy się spotykamy, Duch Święty pobudza nas do różnych działań. Do powiedzenia czegoś, zrobienia czegoś. No, do różnych rzeczy. Modlimy się, tak? Więc kiedy się spotykamy? Następny fragment. Rzymian 15 rozdział. Wracamy do Rzymian. Czyli tak. Usługujemy sobie nawzajem. Możemy okazać sobie troskę. Zaczyna działać Duch Święty. Tak? W kwestii darów, bo Duch Święty działa na różne sposoby, ale w kwestii darów, tych, o których jest mowa w Koryntian, to on wtedy działa, kiedy się jesteśmy razem. Rzymian 15, rozdział 1-7. Od 1 do 7, 15 rozdział.
A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających Tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga.
Okej. Co mówi ten fragment? Pamiętamy kontekst listu do Rzymian? Co tam się działo? W czym był problem? Pamiętacie?
Poganie
się spotykali, wierzący poganie oddzielnie, a Żydzi oddzielnie.
Jedni drugimi gardzili ze względu
wierzący.
Diete, czy to święte.
Wierzący. Taka była relacja między nimi. Razem się nie spotykali. I teraz co Paweł mówi? Mówi też w specyficzny sposób, żeby go chcieli słuchać. Nie mówię wy słabeusze, bo i tak potrafił powiedzieć, ale tutaj mówi, jeśli ktoś jest mocny, jeżeli uważacie się za mocnych, to znoście słabości słabych. Jeżeli uważasz, że jesteś mocny, tu jest kontekst całego rozdziału, tak? Jeżeli ty uważasz, że jesteś mocny i uważasz, że wszystko można jeść, to znoś słabości słabych. Dlaczego? Dlatego, że szukaj czego?
Tego, co się podoba bliźniemu.
Co się podoba bliźniemu, ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co swoje, ale urągania urągających Tobie spadły na mnie. Popatrzcie na Chrystusa, jaki był. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jacy? Jednomyślni. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś powie, no dobrze. No to przecież podstawy wiary wierzących pogan i tych są takie same. Tu uwielbią Boga i tu. No nie jednymi ustami, no mówią to samo. A Paweł co dalej mówi? Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem. Zaproście tych Żydów. Żydzi, zaproście tych pogan do siebie. Bądźcie razem, nie oddzielnie. Nie? I wtedy jednymi ustami. Pokażcie, że jak jesteście razem, potraficie z tymi ustami. Przemieszajcie się, a nie ci oddzielnie, ci oddzielnie. I wtedy pokażcie w praktyce, kiedy się spotkacie, że potraficie być jednomyślni i jednymi ustami wielbicie Boga. A nie oddzielnie. Więc do czego zachęca wierzących pogan i Żydów? Do wspólnego spotkania. Do przyjmowania się nawzajem, a nie do bycia oddzielnie. Na oddzielność wszystko dużo lepiej wygląda. Czyli ten fragment mówi o tym, żeby nie szukać dobra swojego, a dobra brata. Im bardziej jesteś dojrzały w wierze, tym bardziej powinieneś szukać dobra brata, bo ty już rozumiesz, o co chodzi. On jeszcze nie, ale ty już rozumiesz. No to skoro jesteś taki dojrzały w wierze, no to zrób coś z tym. Wykorzystaj tą swoją dojrzałość. Szukaj społeczności, a nie oddzielenia. Nie mówimy tutaj o heretykach. Mówimy tutaj o wierzących, którzy w doktrynach wszystko gra. Ale co? Są jakieś animozje czysto cielesne, które nie mają w ogóle przełożenia na sprawy duchowe, bo dieta kompletnie nie ma przełożenia na prawo. Tak jak kolor samochodu. A oni zrobili z tego powód do podziału. Efezjan, 4:1-16. Chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów mówiących o jedności. Przeczytamy go sobie w całości. 4:1-16 Efezjan.
Proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z was została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi? Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie, w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości i z zachłannością.
Okej, okay, dobra, i tutaj dalej jest, jak mają postępować.
Ale natomiast, czy wy nie tak nauczyliście się Chrystusa?
I dalej jest, jak mają postępować. I mają postępować tak względem siebie, więc ktoś powie, że tutaj, no, tak jak studiowaliśmy, tu chodzi o Kościół jako całość. Ale zauważmy, że w kontekście listu do Efezjan nie chodzi tylko o Kościół jako całość, ale również o zgromadzenie, do którego pisze Paweł. Dlaczego? Bo dalej jest, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę brat z bratem. No to jak się spotkacie, to już nie opomujcie się. Niech żadne plugawe słowo nie wychodzi z waszych ust. No, jak spotykacie się, to tak rozmawiajcie. Czyli tak, ten fragment w kontekście listu do Efezjan, jaki problem był? O czym Paweł mówi? Pamiętacie drugi rozdział listu do Efezjan? O czym on mówił?
Poganie i Żydzi.
Znowu poganie i Żydzi. Że Żydzi byli blisko, poganie daleko i poganie zostali przyłączeni. Tak? Że teraz już są jedni, już te uprzedzenia, które były między Żydami a poganami, nie powinny mieć w ogóle miejsca. Ale na przykładzie pogan i Żydów list pokazuje, jak ma wyglądać jedność, że się razem spotykają. I kiedy się spotykają, to wtedy mają okazywać sobie właściwą postawę. I mają być jak? Z całą pokorą, wracamy do początku, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jeden Pan. Z całą pokorą, znosząc jedni drugich w miłości. No kiedy się spotykasz, to łatwiej jest znosić kogoś na odległość, czy jak się z nim spotkasz?
Na odległość.
Na odległość to jest bardzo lekkie. Pomijasz milczeniem. Parę słów, niech cię Bóg błogosławi, tak? Ale kiedy się spotkasz i nagle wywiązuje się rozmowa, to jest dużo trudniejsze. Kiedy się więcej nauczymy? Kiedy na odległość z kimś porozmawiamy, czy kiedy twarzą w twarz?
Praktykujemy to wszystko, kiedy się spotykamy.
Kiedy jest większy przypływ, jak to mówimy, adrenaliny, kiedy coś nie gra? Kiedy jesteś z kimś twarzą w twarz, czy na odległość?
Twarzą w twarz.
Twarzą w twarz. I taka jest prawda. Dlatego zobaczcie, jak Paweł tutaj mówi, znosząc jedni drugich, błogosławiąc się, jedność ducha, jedność wiary, to najbardziej to widać, kiedy się spotykamy, nie na odległość. Owszem, na odległość też. Ale nic nie zastąpi, tak jak mówi Paweł, spotkania face to face, jak mówimy. Nie? Twarzą w twarz, razem, kiedy jesteśmy. Nic tego nie zastąpi. Wszystko będzie ważne, ale nic nie zastąpi tego. I dlatego Paweł tutaj pisze, że jeśli trwamy w społeczności, to co? Wzrastamy w wierze, czy słabiejemy w wierze?
Wzrastamy
w wierze. Nie jesteśmy miotani lada wiatrem. Dlaczego? Bo cały czas nasz charakter jest kształtowany. Możemy umartwiać swoją starą naturę duchem naszym. Dlaczego? Bo stwarzają się sytuacje, w których nasza cierpliwość, nasza pokora, nasza grzeczność jest wystawiona na próbę? Jest. Bo ja na odległość to najwyżej nie odpiszę przez 10 minut, czy nic nie odpowiem, powiem, słuchaj, przepraszam, nie mam czasu, ochłonę trochę tam. Jak się spotykasz, nie ma na to czasu. Nie masz możliwości zwłoki, tak? Zupełnie inaczej to jest. Mam nadzieję, że to widzicie. Że kiedy Słowo Boże o tym mówi, to mówi właśnie o takich sytuacjach, kiedy jesteś z kimś twarzą w twarz. Co nie zmienia faktu, że i było na odległość, bo Paweł pisał listy, mówi, ja nieobecny duchem, zaraz sobie to powiemy, ale ciałem wyrzuciłem go. Czyli na odległość też pewne rzeczy się działy. Natomiast zauważcie, że te fragmenty, które pokazują, przynajmniej dla mnie, ocencie, może ja nie mam racji, to powiedzcie mi, stawiają priorytet na spotkania bezpośrednie. I na to, że one najbardziej kształtują naszą postawę. I najbardziej widać, czy jesteśmy wtedy jedno, czy nie. Najbardziej widać, czy ktoś coś do kogoś ma, czy nie. Najłatwiej to wtedy dostrzec. Na odległość dużo trudniej, to się rozmywa. Hebrajczyków. 10 rozdział, 19-25. Taka lista przebojów, bym powiedział, biblijna, bo to najbardziej znane fragmenty, ale wybierałem je celowo, żebyśmy nie musieli jak gdyby ich specjalnie, nie wiem, analizować, rozważać. Hebrajczyków, 10 rozdział, 19-25.
Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. I mając wielkiego kapłana nad Domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei, nie chwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień.
Okej. I teraz, co jest ważne. Paweł zaczyna tutaj, taka myśl jest przez cały rozdział, natomiast ja nie będę całego rozdziału analizował. Zobaczmy, co jest od 19 wersetu. Paweł mówi, że co? Zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary, tak? Mamy co? Społeczność? Żywą społeczność z Bogiem, tak? I teraz co? Zbliżmy się do kogo? Do Boga, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte wodą czystą. Kto studiował, to pamięta, o co tam chodzi. Ale jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. Możemy się do Niego zbliżyć, tak? Możemy się do Niego zbliżyć. I robiąc to, co musimy, o czym musimy pamiętać? 23 werset. Jeżeli mamy się zbliżyć w pełni wiary,
to trzymać się tego.
No toż, co to znaczy w pełni wiary? No to Paweł tłumaczy, trzymajmy się nadziei. Nadziei, bo wierny jest ten, który obiecał. Jeżeli ty wierzysz, to ty się tego trzymasz, tej nadziei. I co jeszcze dalej? Co to znaczy w pełni wiary? 24.
Okazując staranie jedni o drugich.
Okazując staranie jedni o drugich. To też jest w pełni wiary. I pobudzać się do
miłości
i dobrych uczynków. I teraz ktoś powie, a nie można się pobudzać do miłości i dobrych uczynków na odległość? Czy Paweł tego nie robił? No przecież pisał do Koryntian, do Galacjan. Zachęcał ich?
Tak.
Zachęcał ich czy nie? Na odległość czy był tam?
Na odległość.
Na odległość. Skuteczne?
Tak.
Dla niektórych
dla
tak.
Niektórych,
więc
dla
nie
niektórych
jest tak,
nie.
Że to jest... Ale o czym tutaj Paweł mówi? Zobaczcie.
Nie opuszczając.
Nie opuszczając wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale co? Zachęcając się wzajemnie, to tym bardziej, im bardziej wiecie, że zbliża się ten dzień. Czyli o jakim Paweł tutaj mówi zachęcaniu? Na odległość?
Nie.
Okazywanie miłości na żywo.
Razem jak jesteście. Paweł nie deprecjonuje listów, które napisał, bo to byłby absurd. Ale pokazuje, że tu nie chodzi o na odległość. Tu chodzi o to, że wy macie się spotkać i umacniać. Że to jest błogosławieństwo. Że w pełni wiary to jest pewna postawa troski o wierzących blisko. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość. Okej, to ja nie o tym mówię, no słuchajcie, ale tutaj jest taka sytuacja, w której oni mogą się spotkać. Paweł nie każe spotykać się wierzącym rozstrzelonym po różnych częściach Grecji czy Azji, żeby oni się schodzili. Ale mówi, że tam, gdzie jesteście, się trzymajcie razem. Bądźcie ze sobą. Bądźcie jednomyślni. Pamiętajcie o świętych w innych miejscach, ale kiedy się schodzicie, miejcie troskę jedni o drugich. I tutaj w tym fragmencie również mówi, nie opuszczając wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, bo wiecie, że ten dzień się przybliża. Kiedy najbardziej umacniamy się w wierze? Kiedy jesteśmy razem. Kiedy widzimy innych, słyszymy o problemach, możemy się razem modlić, rozważamy Słowo Boże, ale jesteśmy razem. I oczywiście, jeśli jesteśmy razem i to jest norma, to możemy tego nie doceniać. I powiem wam tak, nie doceniamy. Ja jestem pierwszy. Wiecie, kiedy się to zaczyna rozumieć? Kiedy nagle nie masz możliwości. I nie masz możliwości, bo ci się nie chce, tylko chcesz i nie masz możliwości. I wtedy nagle zaczynasz doceniać, jejku, jakby fajnie było z wierzącymi.
Mogłeś.
Dlaczego? Bo ty wtedy chcesz. Bo jak nie chcesz, to jest, nie ma problemu. Okej, nie mogę, super. Natomiast jeśli chcesz i nie możesz, wtedy zaczynasz doceniać to, co miałeś. No, tak jest w życiu. No. Takie jest życie. Kiedy masz coś, nie zawsze to doceniasz.
Powszechnieje.
Problem polega na tym, żeby lepiej nie doświadczać tego, że chciałbyś, a nie możesz. Lepiej nie doświadczyć tego, że chcesz pić i nie masz co wypić. Jesteś głodny i nie masz co zjeść. Lepiej tego nie doświadczyć. Ale bądź wdzięczny za to, że masz co pić i masz co jeść. Żeby nie dochodziło do sytuacji skrajnej. Tak samo tu. Nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Czyli już wtedy niektórzy mieli w zwyczaju sobie po swojemu. Ale wtedy odzierali się z błogosławieństwa jakiego? Zachęcania się wzajemnego. Tak o, bezpośrednio. Wspólnej modlitwy razem. Przybliżania się do Boga razem. Dochodzenia do jedności wiary. Nie masz tej możliwości. I zobaczmy sobie jeszcze dwa miejsca. Trzeci Jana, najpierw 1 Koryntian 5:2, bo to są dwie różne sytuacje, ale mówiące o tym samym. 1 Koryntian 5:2. Jeden werset, bo my wiemy, o co chodzi, jeden werset.
A jak widzieliście się tylko rozami zamiast tak się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu.
Pamiętacie sytuację? Tak. Zgrzeszył, nie? Żył tak. Niemoralnie i co?
Nic z tym nie robił.
Ale co? Był w zgromadzeniu?
Tak.
Był.
Był. Chciał być? No chciał.
Skoro był, to chciał.
Skoro był, to chciał. Zależało mu na tym. Ale za czym mu jeszcze zależało? Żeby go tolerowano. Żeby nikt mu nic nie mówił. I nikt mu nic nie mówił, on był. I było fajnie. On był, bo chciał być i było super. Zobaczmy inny fragment. Trzeci Jana. Trzeci list Jana. I to jest to jedno miejsce, którego wspólnie we wtorek nie rozważaliśmy. Trzeci list Jana.
Ja tylko tam dopowiem. I było super, ale według Pawła
było źle. Zaraz do tego wrócimy, bo tu jest kwestia o usunięcia go ze zgromadzenia. I tutaj zobaczcie, trzeci list Jana, pierwszy rozdział, bo tu tylko jeden jest, 9-10 werset, 11.
Czytaj, Wiktor.
Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przybędę, przekonę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto coś czyni źle, nie widział Boga.
Mamy dwie sytuacje różne, ale zwiążące się z czym? Z niebyciem na społeczności. Nie masz możliwości być na społeczności z powodu grzechu, a tu z powodu pobożności. Ktoś cię usuwa ze zgromadzenia, nie pozwala ci, nie to, że cię z listy skreślił. Nie, on cię nie wpuszcza tam, gdzie święci się spotykają. Nie możesz być razem z nimi. Okej, to będę na odległość. Połączę się w jakiś inny sposób. Tak, list napiszę. Już nie mówię dzisiaj, nie, że tam internet daje dużo możliwości. Popatrzmy na sytuację. Nie, ten człowiek chciał być razem. A ktoś niepobożny nie pozwala mu. Czyli nieobecność na zgromadzeniu czym była?
No, czymś bardzo ważnym.
Przywilejem? Nieobecność była czy karą? Nie, nie, nieobecność czym była? Karą. Czyli tak, obecność, przywilej. Nieobecność, kara. Czy ten, który zgrzeszył z żoną swego ojca, odebrał to jako karę?
Nie.
To znaczy, zabroniono mu przychodzić.
Tak.
Jeżeli zabroniono mu przychodzić, to była to dla niego kara.
Ostatecznie tak.
Ostatecznie tak. Tutaj... to było przysługa dla tych braci, czy kara dla nich? Nie przejmowali. Kara. Oni chcieli być, pomimo że Diotrefes, chcąc być pierwszym, źle robił, ale oni chcieli być ze świętymi? Mhm. Chcieli.
To była kara niesłuszna.
Niesłuszna, tam słuszna, ale kara. Czyli brak społeczności był przykry dla tych wierzących. Dlaczego? Bo oni chcieli być razem. Z różnych powodów, ale chcieli. Czyli usunięcie ze wspólnoty, bez względu na to, czy będzie ona słuszna, czy niesłuszna, jest karą.
Przykra dla tej osoby.
Jest ma być przykra dla tej osoby. I zakaz uczestnictwa w społeczności jest powodem smutku i tęsknoty za wierzącymi. No bo inaczej, no to co to wyrzucić jego ze zgromadzenia, tak? Była troska o innych wierzących, tak? To wiemy, ale również o tego człowieka. Dlaczego? Dlatego, żeby on się opamiętał. Studiowaliśmy ten fragment. Żeby coś się zmieniło w jego życiu, żeby on się otrzeźwiał, tak? Paweł w Koryntian również mówi, nie przestawajcie z tym, który jest złodziejem, obmówcą,
nawet nie jadajcie.
Dlaczego? Bo musicie osądzić sprawę. Ten człowiek ma się opamiętać.
Zawstydzi.
Nawet ten, który nie chce pracować, a żyje na koszt braci, miał mieć to wytknięte i należało troszeczkę stronić od tego brata, żeby się zastanowił, co on robi. Byśmy powiedzieli, że to taka błaha sprawa. No, według Pawła nie. To albo cię buduje ten tekst, albo cię nie buduje. Więc jaki mamy obraz społeczności świętych, który jest w Biblii? Jaki jest preferowany?
Wspólnie gromadzenie się, budowanie siebie nawzajem.
Czyli czas spotkania w rzeczywistości, czy pisania do siebie listów?
W rzeczywistości.
W rzeczywistości.
A to jest nacisk.
Ważne jest co? Że się co? Widzieli. Widzieli się.
Razem mieli uczestniczyć w tym samym. Jeśli cokolwiek robili oddzielnie, to...
To robili to oddzielnie. Natomiast to, co razem, to ale razem.
Mieli, tak, ale mieli, jak się spotykali, to mieli razem, tak. A nie jedni coś mieli tam wiedzą, to niby są razem, a są oddzielnie.
Wszystko razem, w jednym duchu się spotykają. Wszystko razem mieli robić. I to jest kosztem indywidualności. No, wtedy dopiero widać, na ile jesteś częścią, a na ile jesteś ty. Więc społeczność świętych to czas spotkania. Tak? To jest preferowane. Ono ma, jak gdyby, ma priorytet ponad wszystkimi innymi formami, których Biblia nie odrzuca, bo jest pisanie listów, jest wizyta i przyniesienie wiadomości, czyli kurier, tak? Różne były formy, no wtedy nie było internetu, nie było telefonów.
Modlitwa o siebie nawzajem, kiedy siebie nie widzimy.
Też.
Ale wiemy, że trzeba się modlić.
Dokładnie, kiedy jesteśmy razem. Czyli to nie jest tak, że w Biblii nie ma formy na odległość. Jest, ale kiedy? Kiedy nie ma możliwości. Kiedy diabeł, Paweł mówi, przeszkodził, no to ja tylko na odległość. Ale nie ja chciałem, diabeł przeszkodził. Czyli jeśli nie ma przeszkód, to co? Razem.
Zgromadzamy się.
Kiedy są przeszkody niezależne, nie możesz nic zrobić. Bo i tak się zdarza. No słuchajcie, no nie ma sytuacji jednakowych. Różne są sytuacje. Więc to, co w tym czasie się dzieje, kiedy się spotykamy? Jesteśmy razem. Co jeszcze?
Usługujemy sobie nawzajem darami.
Usługujemy sobie nawzajem darami. Ku zbudowaniu jedni drugich, czyli ja coś mówię i ktoś jest zbudowany. Ja coś robię, ktoś Bogu dziękuję za to, tak? Tak jak mówiliśmy, spróbuj prawą ręką umyć prawą rękę. W życiu. Ręka prawa może usłużyć ręce lewej, oku, uchu, nodze i na odwrót. Spróbuj chodzić na rękach, tak? No nie, nogi są do tego. No oczywiście ktoś tam powie, ja umiem, no to dobra, to żyj tak. Nie? No, słuchajcie, chodzi o to, że myśmy to studiowali, że widzimy, że jeden członek zawsze usługuje drugiemu, nigdy sobie. Oko sobie nie usługuje, nos sobie nie usługuje, usługuje całemu ciału. Każdy członek usługuje częścią ciała. I sam jest obsługiwany przez inne członki. To jest na tej zasadzie, żeby była jedność. Ale dopiero kiedy jesteśmy razem, to Duch Święty aktywuje to, co Bóg obiecał. Więc kiedy jesteśmy razem, to Duch Święty działa.
Kolejna rzecz okazujemy, wtedy dopiero możemy sobie tak w bezpośredni sposób okazywać miłość. I to nie zawsze w sytuacjach, które są fajne, bo w czymś się zgadzamy, tak, i okazujemy sobie miłość, ale też w sytuacjach, w których się gdzieś dyskutujemy, z czymś się nie zgadzamy, w czymś się może napominamy i w ten sposób też okazujemy sobie miłość, kiedy się spotykamy. Czyli okazywanie miłości w całym aspekcie biblijnym, kiedy się spotykamy.
Kiedy jesteśmy razem, co jeszcze możemy robić? To się wiąże z usługiwaniem darami, ale konkretnie, co mówiliśmy?
Zachęcać się,
tak? Co jeszcze?
Budować wierze.
Budować się w wierze.
Troszczymy się jedni o drugich.
Troszczyć się jedni o drugich. Łatwiej jest troszczyć się na odległość, czy tak? Bezpośrednio. Kiedy nic nie musimy zrobić, a troszczyć się tylko tak...
No pomogę ci, bracie.
Ale kiedy jesteśmy razem, wtedy ta troska nabiera innego wymiaru. Kiedy mamy ze sobą kontakt.
No i możemy dzielić się chlebem i winem. Uczestniczyć.
Bardzo ważna rzecz. Która pokazuje, że nie można zastąpić społeczności bezpośredniej. Ten jeden element pokazuje, że żaden list, żadna na odległość, nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniej relacji, bo tylko wtedy możemy zwiastować, wspominać śmierć Pańską. To pokazuje, że kiedy Paweł mówi o zgromadzaniu się, to mówi o takiej formie. Kiedy apostołowie mówią o zgromadzaniu się, to kładą nacisk na przede wszystkim jedną formę, bezpośredniego spotkania. Co nie znaczy, że inne formy są złe. To nie o to chodzi. Jeszcze raz zaznaczam. Ale ta ma swój priorytet. Co się dzieje z nami, kiedy jesteśmy razem, czego nie ma, kiedy jesteśmy oddzielni?
Wszystko jest jawne.
Czyli?
Czyli widać, kto rzeczywiście, jak się czuje, jak wygląda.
Trudniej cokolwiek ukryć.
Tak.
Kiedy jest łatwiej zachować niezależność? Kiedy jesteśmy oddzielnie czy razem?
Oddzielnie.
No, oddzielnie, nikt ci nic nie mówi, nikt nic od ciebie nie chce.
Nikt nie widzi.
A gdy jesteśmy razem, no to czasami trzeba swoje zostawić. I...
Tak. Rafał, nie ma 5 Tesaloniczan. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 11-24. Przeczytajmy. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 11-24. Co tam jest?
Który?
Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. Tak, tak Rafał podał. Od 11 do 24?
Tak.
Tak.
Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają, ze względu na ich pracę, darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą. Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie, nawzajem i dla wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, trzymajcie się tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona.
Tak, ten fragment...
Bracia, módlcie się i za nas.
Tak, czyli tam, gdzie są, żeby tak robili. Jeszcze Ewa zacytowała, bardzo też dobry fragment, 2 Jana 1,12. Tak, to dobry fragment też, bardzo bezpośredni. 1,12.
Pierwszy rozdział.
Mam wam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do was, porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość była pełna.
Bardzo dobry fragment. Czy widzicie jak gdyby różnicę między spotkaniem bezpośrednim, a spotkaniem pośrednim?
Tak.
Tak.
Mnóstwo rzeczy jest nieosiągalnych, kiedy nie spotykamy się razem twarzą w twarz. Nie da się ich przeskoczyć.
I teraz jest sytuacja...
Zastąpić jakoś.
I powiem wam, co mnie poruszyło w tym momencie, zanim przejdę do zastosowania. Sytuacja z Asią, z którą rozmawialiśmy, z Kasią. Ona miała zupełnie inną nadzieję. Chciała porozmawiać z mężem, ale miała zupełnie inną nadzieję. Ona się spodziewała, że mąż nie przeszkodzi w tej sytuacji. Że mąż po prostu zostawi ją w spokoju. Okazało się, że w tej sytuacji, będąc sam nie w porządku, ją ograniczył do granic możliwości dla niej. I rozmawialiśmy wieczorem, a rano napisze: muszę opuścić studium. I ona jest na odległość, słuchajcie. Ona nie jest razem. Ona ma tą namiastkę i tej namiastki została pozbawiona. I oczywiście mogła zrobić co? Ty mi nie będziesz mówił, co ja mam zrobić. Bóg jest ważniejszy od ciebie i ty jesteś niedobrym mężem. I ja będę po swojemu robić. Mogła tak powiedzieć?
Mogła.
To wystudiowaliśmy z Biblii? Taką postawę? Emancypantki wyzwolonej? Nie. Nie tędy droga. Ona mogła tak zrobić, ale czy Bóg by się do tego przyznał? Czy mogłaby się wtedy modlić o uratowanie małżeństwa, skoro przeciwstawiła się mężowi? Widzicie, więc czasami jest tak, że ktoś powie, no przecież miała wybór. Wyszło na to, że poszła tą drogą, przeanalizowała Słowo Boże i została pozbawiona czegoś, co samo w sobie było namiastką. Mamy teraz Anetę. Przychodziła, była, jej mąż tutaj był. I nagle jej tu nie ma. I teraz tylko Bóg widzi jej serce, na ile ona cierpi, na ile nie. I czasami jest tak, że człowiek dopiero wtedy docenia, co miał. Dlaczego? Bo dopóki to miał, było wszystko okej. Tak samo z każdą inną osobą, siostrą, która nie ma niewierzącego męża, który zabrania, czy wierzącymi, którzy nagle z powodów niezależnych od nich nie mogą. Niezależnych od nich nie mogą. Nie mają takiej społeczności. I sobie zadałem takie pytanie. Na ile ja jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę każdy dzień, bo tak się składa, że ja każdy dzień, wszystkie trzy, mogę być ze świętymi. Na ile chcę, a na ile nie chcę. Na ile jest to dla mnie obowiązek, ale w tym takim złym tego słowa znaczeniu, a na ile jest to dla mnie przywilej i błogosławieństwo. I powiem wam tak. Musiałem uczciwie powiedzieć przed Bogiem, że czasami, kiedy jestem zmęczony, kiedy słabnę duchowo, bo tak to trzeba nazwać, chciałbym zostać w domu. Po prostu. Idę, ale chciałbym zostać w domu. Po prostu. Chciałbym zostać w domu. Mam prawo czasu dla siebie. I takie, wiecie, przychodzą takie myśli. I w pewnym sensie idę z musu. Natomiast za każdym razem przekonuję się, że kiedy przychodzę i już jestem w zgromadzeniu, nagle ta moja postawa, moje odczucia się zmieniają. Nagle zaczynam czuć radość, że spotkałem wierzących, że znowu jestem wśród swoich. Że czuję się bezpiecznie w pewnym sensie. I nagle ta cała otoczka, która była, się zmienia. I to się znowu powtarza. I kiedy Asia napisała, kiedy teraz Aneta, kiedy inne osoby mają problemy, to nagle dotarło do mnie, że każda myśl, która we mnie kiełkuje, że ja mam prawo do swojego życia, nie jest pobudzana przez Ducha Świętego. To jest taka próba oszukania mnie, żebym ja nie był ze społecznością. I miałem ten przykład, co wam mówiłem, z sobotą. Bo u nas już tyle lat, w sobotę spotkanie. Sobota to wiadomo, że nigdzie nie wyjedziesz. Bo sobota jest sobotą. Wieczorem jest spotkanie i koniec, kropka. I kiedyś sobie tak myślę, no, żeby tak te soboty, no, tydzień, dwa, może miesiąc, żeby po prostu mieć sobie wolną sobotę. Nie? Bo kiedy? No, pracuję w sobotę. I w pewnym momencie zadałem sobie takie pytanie, co jest dla mnie priorytetem? Czy społeczność świętych, czy inne obowiązki? Czy tak lekko jak ze społeczności w soboty zrezygnowałbym z tego dnia w pracy? No bo przecież utarg, klienci, sobota nie jest dniem martwym, absolutnie. I doszedłem do wniosku, że w pewnym momencie doszedłem, tak pomyślałem sobie, no to chwileczkę, to dla mnie ważniejsza jest praca niż ta społeczność, bo ja jestem gotów zlikwidować społeczność w tym czasie, żeby po pracy mieć wolne. I wiecie, ja to wiem, to jest dla mnie oczywista rzecz, że to nie jest dobre. Ale wtedy do mnie dotarło z perspektywy tego, bo jeszcze Aneta, nie wiedziałem co będzie, tak? Aneta jeszcze nic nie mówiła, ale z Asią dotarło do mnie, że Asia chętnie by się ze mną zamieniła. A nie może. I dotarło do mnie, że jestem nie w porządku. Po pierwsze, jako nauczyciel, który to wiem. Po drugie, jako dziecko Boże. Po trzecie, po prostu Bóg mi pokazał prawdę o moich priorytetach. I potem tak wspomniałem Kasi, że jak coś, to po prostu sobie wezmę sobotę w pracy wolną. Mam cały dzień. A wieczorem jest społeczność. Ale ja mam cały dzień. Dlaczego? Bo zrezygnowałem z pracy. Zamknąłem sklep. I teraz ja będę decydował, ile chcę mieć sobot wolny. Rozumiecie? Weź sobie zrób każdą wolną. Taka przychodzi myśl, nie? I już wiesz, że będziesz się zastanawiał. Ale mniej się zastanawiałem, ile wtorków, czy w sobot wolnych tutaj. 2 miesiące. Lekką ręką. Dobra, zrób sobie 2 miesiące lekką ręką, nie otwieraj sklepu. I zaczynasz się skrobać w głowę. I to mi też pokazało, jakie priorytety teoretycznie mam, a jakie wyszły w praktyce. Dlatego z wami się tym podzieliłem. Bo zawsze, za każdym razem i poprzednimi razami coś mnie dotykało. I Bóg mi coś doświadczał mnie, pokazywał mi pewne rzeczy. Tak samo jak też ostatnio pokazał mi kwestię wdzięczności i tego, jaki jestem w stosunku do innych. A jaki powinienem być. I dlatego to moje są przemyślenia z tego wszystkiego, a wy weźcie z tego, ile wam trzeba. Na ile to dotyczy was? Bo może nie dotyczy. Weźcie tyle dla siebie z tego studium, ile was dotyka Duch Święty. Mnie dotknął bardzo mocno. Poustawiał mi na jakiś czas priorytety. Nie mówię, że na zawsze. Ale na jakiś czas poustawiał mi priorytety. Robię postępy. Małe, ale robię postępy. I dziękuję za to Bogu. I to są pytania na zastosowanie. Czy społeczność to jest coś, do czego tęsknię? I czy zawsze tak jest? I nie boję się powiedzieć Bogu, że nie zawsze tak jest, ale kiedy się znajduje, to Bóg się do tego przyznaje. Nie zawsze jest tak. Dlaczego? Bo przechodzę próby. Ja już to umiem nazwać. Ja umiem to nazwać już. Że ta niechęć to nie jest błogosławieństwo, to jest przekleństwo. Więc czy społeczność jest tym, za czym tęsknisz? Bo nie wierzę, że wszyscy ciągle tęsknią za społecznością. Przychodzą chwile w życiu, że nie tęsknisz. Przychodzisz próbę i łaska boska, jeśli ktoś takich prób nie przechodzi. Naprawdę. Powinien Bogu dziękować na każdym kroku, że nie ma takich prób. Drugie pytanie. Czy jestem gotów poświęcić swoją niezależność dla bycia częścią wspólnoty? Czy potrafię poświęcić swoją niezależność? Ale musisz być w tej wspólnocie. Co cenisz bardziej? Czy tą własną niezależność, czy bycie częścią wspólnoty? Co jest dla ciebie ważniejsze? Co ma priorytet? Czy nieobecność na społeczności to powód do smutku? Czy jest mi to obojętne, bo lepiej mi być samemu? Czy mam takie chwile w życiu? I co wtedy z tym robię? Czy mówię, Panie Boże, no dziękuję Ci za ten czas dla siebie. Czy mówię, Boże, daj mi zwyciężyć tą próbę. Co mówię wtedy? Czy ja rozumiem, z czym mam do czynienia? Kolejne pytanie, które zadaję sobie i wam, każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jego w ogóle to dotyczy. Czy wspólne spotkanie jest dla mnie zaszczytem, przyjemnością, czy koniecznością, w sensie, że muszę być, żeby nikt nic nie gadał, bo jeszcze będą pytać. Zawsze macie stabilne myśli? Ja nie. Ale wiem wtedy, co mam z tym zrobić. Następne pytanie. Czy społeczność to jest jedna z form spędzania wolnego czasu? Rozumiecie, czy nie?
Tak.
Mam inne, bo ja miałem spotkania z takimi ludźmi. Przychodzili do mnie w sobotę. Ale wiecie, kiedy przychodzili? Kiedy nie mieli nic lepszego do roboty. Kiedy w ogródku nie było co robić, kiedy filmu nie było, to oni przychodzili do mnie. Ale bardzo szybko przestali przychodzić, bo znaleźli lepsze zajęcie. I kiedy powiedziałem o tym jednej osobie, że po prostu nie podoba mi się to, to ona też przestała przychodzić. Najwyraźniej wzięła, chyba to do siebie. Więc pytanie, czy społeczność to jest przywilej, czy jest to jedna z form spędzania wolnego czasu? I teraz ja decyduję, czy dzisiaj chcę pójść na rower, czy na społeczność? Czy dzisiaj chcę zostać w domu i obejrzeć film, czy chcę pójść na społeczność? Rozumiecie, o co mi chodzi? Czy to jest jedna z form spędzania czasu? Czy nie? Czy to jest przywilej, błogosławieństwo i wszystkie inne formy to jest spędzanie czasu, a to jest społeczność z Bogiem? Każdy musi sobie zadać pytanie. Ja sobie zadałem takie pytanie. Czy tak samo wzrastasz duchowo, jeśli nie masz społeczności i masz społeczność? Czy to jest bez znaczenia? Twój wzrost jest ciągle stabilny i idziesz do góry? Czy jednak widzisz różnicę, kiedy jesteś z wierzącymi, a kiedy jesteś samotny? No może nie każdy to widział, wiecie. Nie każdy zakosztował, w cudzysłowie, bycia samemu. I ostatnia taka myśl na zastosowanie. Czy mam świadomość, że nieobecność na społeczności pozbawia mnie bycia narzędziem Ducha Świętego w darach? Nie ogólnie, ale w tym konkretnym dziele Ducha Świętego. Czy mam świadomość, że moja nieobecność pozbawia mnie tego przywileju? Te przemyślenia, którymi się z wami podzieliłem, postawiły mnie jakiś czas do pionu. Chociaż wydaje może wam się, że ja ciągle stoję pionowo. Nieprawda. Nie stoję cały czas pionowo. Czasami mam gorszy czas. I czasami słabny. Ale potem Bóg mnie podnosi i posila i stawia mnie znowu do pionu. I teraz znowu stoję w pionie. Oby jak najdłużej. I dzielę się z wami tym, żebyście sami zobaczyli, na ile to trzyma się waszego życia, na ile was to dotyczy, nie dotyczy, żeby każdy sobie odpowiedział na pytanie. Może kogoś jeszcze Bóg do pionu postawi, a może kogoś tylko przytrzyma w pionie, bo gdzieś go tam zaczynało chwiać. Nie wiem. Niech was Bóg prowadzi. Ja po prostu chciałem się tym podzielić, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby umieć sobie postawić priorytety. Zresztą fakt, że Rafał o tym zaczął mówić na początku pokazała mi, że nie jest to temat błahy. To ja tyle.